Radio Kraków.
Jesteśmy i w dodatku włączyłem nagrywanie, więc podcast wejdzie łatwo i będzie się łatwo montował. Tymczasem, tak jak wam powiedziałem, bo przy poprzednim wejściu powiem wam, że już was zobaczyłem przez okienko i zapowiedziałem, że jesteście i bardzo się z tego powodu cieszę, że tak wiosennie, chociaż ta pogoda dzisiaj taka wiosenna, średnia i wegańską, witam moich gości, Magdę Zielonkę z Turlaj Klopsa. Uznałem, że masz wspaniałe nazwisko. Do wegańskiego miejsca. Jana Miczulska, czyli Little Trouble Girl z Drogi przez Mąkę oraz Maciej Otrzemski, też dobre nazwisko w zasadzie do mówienia o wegańskich rzeczach. Roślinie jemy.
A w teamie mamy Kasię Sałatę nawet, więc totalnie się pasowało.
Idealny skład, to prawda. Powiedzcie mi, zacznijmy od waszych prywatnych i własnych doświadczeń o waszej drodze, nie przez Mąkę tym razem, ale mam nadzieję, że zresztą, że to była droga, może przez Mąkę, ale nie przez Mękę, o drodze do weganizmu. Jak to się stało, w którym momencie życia zdecydowaliście o tym i co was do tego doprowadziło?
Okej, to ja mogę zacząć.
Ja ci przysunę troszkę.
Dobra.
O, teraz cię będę dobrze słyszał.
No to tak, ja jestem weganką właściwie od jakichś 5, może 6 lat i dosyć szybko przeszłam do tego weganizmu, tak naprawdę, dosyć płynnie, nie miałam takiego jakiegoś długiego stażu jako wegetarianka, tylko tak naprawdę od osoby, która jadła mięsnie, przeszłam praktycznie płynnie do weganizmu. I właściwie na początku stało się tak, dlatego że miałam po prostu problemy trawienne i lekarz mi zalecił gdzieś tam ograniczenie nabiału, ograniczenie właśnie jakichś takich różnych mięs, więc zaczęłam to po prostu ograniczać i w momencie, kiedy zaczęłam to ograniczać, zaczęłam odkrywać tak naprawdę przepisy wegańskie i okazało się, że po prostu te przepisy wegańskie i w ogóle ten świat roślin i tych warzyw, że tak mi strasznie zasmakował, że stwierdziłam, że ja tak naprawdę to nie potrzebuję tego mięsa, nie potrzebuję tego nabiału, bo to mi tak naprawdę o wiele bardziej smakuje niż to, co sobie robiłam wcześniej. No i po prostu postanowiłam tak zostać. Postanowiłam, że okej, to jakby przejdę na pełen weganizm, nie będę po prostu jeść tego mięsa, nie będę jeść tego nabiału, jajek. I no, poczułam się o wiele lepiej, jakby jeśli chodzi o moje ciało,
też,
dokładnie,
aha.
Fizycznie, tak. No i też jakby strasznie się tym zajawiłam, to znaczy jakby zaczęłam więcej gotować, zaczęłam odkrywać inne smaki. Wcześniej to była jakaś taka bardzo oklepana, tradycyjna kuchnia, dopiero jak przeszłam na weganizm, to jakby poznałam w ogóle warzywa, których wcześniej w ogóle nie używałam. Strasznie mi to zasmakowało, no i tak zostało. Tak się rozwinęła też troszkę moja pasja w ogóle do kuchni wegańskiej, do takiego gotowania, nie tylko do samego jedzenia, ale właśnie do sporządzania tych potraw.
Okej, czyli to była też droga taka. Asia.
Ja miałam trochę dłuższy rozbieg, bo chyba 3 lata byłam wegetarianką i tak próbuję się doliczyć. Wydaje mi się, że 12-13 lat weganizm. No i podobnie, no wszystko chciałabym powtórzyć, że faktycznie otworzyły się jakieś tutaj ciekawe jakby pomysły na gotowanie i odkrywanie i smaki, ale znowu jako dziecko bardzo dużo, bardzo mało jadłam mięsa, więc jakby unikałam tego, moja mama gdzieś tam się wygimnastykowała, żeby coś dla mnie znaleźć, bo oczywiście tutaj musiało być coś wciśnięte, ale właśnie nie miałam jakichś większych problemów, żeby sobie to mięso chyba w okresie studiów, początku studiów odstawić, potem właśnie wegetarianizm i siup na ten weganizm.
Ty chowałaś mięsko do kieszonki?
Było tak, że faktycznie chowałam do plecaka za łóżkiem i też właśnie też dużo sportu uprawiałam, więc wyrzucałam rolki na przykład przez okno. W tym samym plecaku było mięso, więc mogłam wynieść i to była taka historia faktycznie.
Wspaniale, co z tym trafiłem. A Maciek?
U mnie cała historia z niejedzeniem mięsa zaczęła się przez scenę muzyczną niezależną, hardcore punkową, gdzie te wątki związane właśnie z prawami zwierząt, ale też prawami człowieka bardzo mocno wybrzmiewają. I kiedy byłem nastolatkiem, kilkunastoletnim, nastolatkowie.
Często tak bywa, prawda?
No nasiąknąłem mocno tymi właśnie kwestiami związanymi z niejedzeniem mięsa, też jakby moi koledzy, koleżanki już tego mięsa nie jedli, wtedy w Częstochowie, więc zadziałało pewnie w jakimś stopniu takie peer pressure, nacisk grupy społecznej, by zrezygnować z tego mięsa. Nie było łatwo na początku, właśnie mając to kilkanaście lat i niespecjalnie mając ochotę gotować, do tego mając w rodzinie myśliwego i mocno, mocno raczej tradycyjne podejście do jedzenia. Ale pamiętam, że dokładnie chyba z dniem 18 urodzin uznałem, okej, okay, dobra, teraz już jestem dorosły, przecież mam 18 lat, więc rezygnuję z tego mięsa. I no i to się jakoś tam utrzymywało przez kilka kolejnych lat i pamiętam dokładnie, to było jakieś 8 pewnie lat temu, kiedy uznałem, okej, spróbuję sobie na miesiąc takiej pełni roślinnej diety, tak to było też latem, więc zjadłem ostatnią pizzę, pamiętam, że w Pizzy Garden, jeszcze wtedy na Dębnikach i uznałem, okej, zobaczymy jak będzie. No i po tym jednym miesiącu okazało się, że całkiem spoko, niczego mi nie brakowało, więc próbowałem, okej, to jeszcze miesiąc, no i tak w sumie do tej w pełni roślinnego odżywiania doszedłem. Mogę tylko powtórzyć po dziewczynach, że dużo, dużo tego odkrywania przez te kilkanaście lat się pojawiło. A może takim też dodatkowym, ciekawym wątkiem jest też to, że po drodze miałem jeszcze kilka zespołów, w których też opowiadałem między kawałkami o tym, że warto spróbować nie jeść mięsa albo ograniczyć mięso. I to mnie gdzieś tam przywiodło do roślin nie jemy tak naprawdę, gdzie obecnie mogę jakby mówić o tych rzeczach, które są dla mnie osobiście ważne i jakoś tam wpływać też na to, jak firmy spożywcze, producenci podchodzą do produkcji żywności i nie tylko jakby zmieniać ten, powiedzmy, krajobraz na bardziej roślinny, nie tylko w tym takiej kwestii konsumenckiej, ale też od strony podaży, od strony biznesu, co moim zdaniem jest też super ważne.
Jasne.
Bo to, że będzie konsumentom łatwiej, zależy od właśnie od takich miejsc jak te, które wy prowadzicie, ale od też tego, co się pojawia na półkach sklepowych, chociażby w supermarketach. Więc moja droga dosyć długa, ale ciekawa, tak mi się wydaje.
A powiedzcie mi, pytam o to trochę z myślą o osobach, które zaczynają dopiero swoją przygodę z weganizmem. Czy macie jakieś to takie, może nie wiem, guilty thing, nie może pleasure, ale thinking, czy macie jakiś produkt, za którym tęsknicie szczególnie i czym go zastępujecie? Że, wiecie, myślę o tym, że może ktoś myśleć, kurczę, ale co ja zrobię, jak ja nie zjem tam czegoś, nie zjem jajka. I teraz, czy macie jakiś taki, czy macie jakieś swoje produkty ulubione i wiecie, na przykład już macie opatentowane, co jest zamiennikiem dla was super.
Mi na przykład nie brakowało nigdy jakichś takich standardowych produktów typu na przykład sera, jajek, mięsa, tak typowo, prawda? Natomiast to, czego mi brakuje na weganizmie, to takich naprawdę niezdrowych słodyczy, tak? Czyli właśnie takie o Snickersa, takie o Twixa.
Ja myślę to bardzo dobrze, bo wszyscy byśmy ważyli po 200 kilo wtedy.
Pewnie tak, ale dokładnie mam wrażenie, że tak jest, że wszystkie te wegańskie słodycze, które są gdzieś tam w marketach, to są głównie jakieś batoniki daktylowe, takie bardzo zdrowe generalnie rzeczy i one są super, ja je bardzo lubię, ale czasami mam ochotę po prostu na takiego Snickersa, tak? I tego faktycznie gdzieś tam mi brakuje. Mam nadzieję, że gdzieś tam rynek się jeszcze kiedyś w przyszłości rozwinie w tą stronę też mimo wszystko. Natomiast no, czym sobie to zastępuję? Zastępuję sobie to na pewno własnymi ciastami, które po prostu robię i jakimiś batonikami i tak dalej, bo one mi, myślę, że w odpowiedni sposób jakby zaspokajają tą słodycz na odpowiednim poziomie. i no powiem też, że czasami mi się udaje z jakichś stronek zagranicznych po prostu zamówić takie batoniki, bo na przykład w Anglii, jak ostatnio byłam w Londynie, bywają takie batoniki, które są dosyć podobne do tych takich tradycyjnych, bardziej takie mniej zdrowe, że tak powiem. No i faktycznie lepiej zaspokajają to ochotę na słodkie.
Okej, okay, super. A ty? Nie musi być po kolei, może być po kolei.
Ja pierwsze myślę o serze, który nie tylko smakowałby podobnie jak tradycyjny, ale również zachowywałby się tak jak ten roztopiony na pizzy na przykład. Ale nie spróbowałam wszystkich wegańskich odpowiedników, więc też nie umiem powiedzieć, czy znalazłoby się coś, co by smakowało. I myślę sobie też o jakichś ułatwieniach w cukiernictwie, czyli jakieś jajka, które pomagają uzyskać jakieś tekstury, ale no nadal to jest jednak frajda próbować samemu tworzyć te wegańskie. Tak, także jakby tutaj można jakby się skupiać i na siłę coś szukać, ale jest w porządku.
Super, ciekawe, że ten temat pizzy jakoś tutaj wraca.
Ostatnia pizza.
Dokładnie. Tak, całe szczęście są już miejsca. Gdzie jest wegańska pizza?
Tak. Ja może powiem taką kontrowersyjną rzecz, że pewnie dla takich bardzo dogmatycznych wegan. Ja jestem zdania, że fajnie podchodzić do roślinnego jedzenia właśnie w taki zero-jedynkowy sposób, tylko dawać sobie przestrzeń i sobie wybaczać. Jeśli mam ochotę na tego niezdrowego batonika raz na dwa miesiące, to jakby świat się nie zawali, jeśli go zjemy. I nasz weganizm nie ucierpi bardzo, jeśli zjemy tego Bounty czy Marsa. A często ludzie właśnie przez to się zniechęcają do roślinnego jedzenia, że myślą, okej, teraz muszę wszystko odstawić, wszystko, co mi tak bardzo smakowało. I zastąpić to właśnie czymś, co jest jakimś kompromisem często smakowym, tym powiedzmy daktylowym batonikiem. Więc ja lubię o tym tak myśleć i czasami zdarza mi się, będąc chociażby w Kopenhadze, spróbować jakiejś pysznej, nie wiem, cynamonki, która jest na maśle. I wezmę sobie gryzę od mojej dziewczyny i nie czuję, że jestem przez to mniej weganinem, czy mniej jakby, jestem mniej zaangażowaną w temat osobą, więc to jest taka rzecz, od której bym zaczął, że spoko mieć właśnie takie nie zero-jedynkowe podejście, tylko otwartą głowę i sobie dawać przestrzeń na na te przyjemności, mają te guilty pleasures, o których powiedziałem. Natomiast takim też jakbym miał wskazać jeden produkt, i jakby z perspektywy rośliniemy, czy takiej bardziej gastronomicznej branży spożywczej i z własnej tęsknie, to myślę, że byłoby to takie prawdziwe masło, które wypieka w cukiernictwie jednak nadaje i taką wilgoć, i ten taki bardzo charakterystyczny smak, krągłość tych dań. Są produkty już, które są całkiem nieźle to masło zastępują. I często właśnie świeży chleb z krakowskich piekarni sobie nimi smaruję i po prostu sypię tylko solą maldońską i to jest wspaniały guilty pleasure. Natomiast to nie jest jeszcze to.
To są smaki naszego dzieciństwa. Tak, wydaje mi się, że tutaj to będzie wracać i będziemy cały czas próbować trafić na to, co kiedyś spróbowaliśmy.
Może jeszcze dodałbym, że często też jak nie wiem, chodzę po różnych tej krakowskich, niekrakowskich miejscach i myślę sobie o ludziach, którzy jedzą na co dzień tradycyjnie. I kiedy na przykład przychodzą do Asi, do Drogi przez Mąkę i mogą spróbować sernika, który jest na bazie tofu albo na bazie, nie wiem, kaszy jaglanej. I on jest tak pyszny, że ostatecznie to nie robi różnicy, że tego produktu nabiałowego tam nie ma, bo to jest po prostu pyszny sernik, więc nie jest to taki kompromis.
Dobrze by było tak podejść właśnie. Że
wychodzisz z perspektywy bardziej dobrego jedzenia, a nie rezygnacji z czegoś. Jak to jest dobre, to nie jest to ważne, czy to jest sernik na twarogu, czy na mascarpone, czy to jest sernik na tofu, jeśli on jest pyszny i nie jest jakimś kompromisem smakowym, więc to bym tak zwieńczył.
Ja nawet byłem świadkiem kiedyś takiej fantastycznej sytuacji, że byłem na premierze spektaklu i okazało się, że restauracja, która przygotowywała bankiet, ja wiedziałem o tym wcześniej, bo mi to powiedzieli, zrobili cały bankiet wegański, ale nie powiedzieli o tym nikomu, nikomu z wyjątkiem mnie, czyli reżysera tego przedstawienia. Tematem była kuchnia amerykańska, co było tym chyba trudniejsze, bo to był spektakl na podstawie Thelmy i Louise, czyli chcieli do tego nawiązać, no i były hot dogi, były tego typu różne rzeczy. I tak mniej więcej w połowie bankietu szef kuchni w restauracji wziął mikrofon i powiedział: słuchajcie, to jest wegańskie wszystko. I to pokazuje, że tak naprawdę nikt tego nie potrzebował, wszyscy byli tym zachwyceni i mieli takie poczucie, wow, co my jemy, jakie to było super. A narracja, której mówi Maciek, jest mi o tyle bliska, że ja jako świeżo urodzony cukrzyk mam czasami to samo, to znaczy pewnych rzeczy mi nie wolno, ale jak się coś bardzo chce, a nie wolno, to wtedy wolno. I nie mogę wszystkiego zawsze, ale czasami jakieś drobne przyjemności jednak wchodzą i to jest trochę wejść do kolejnego mojego pytania a propos właśnie tego jedzenia na mieście, co nie? Jak to wygląda w tym momencie? To znaczy, czy jak chcecie wyjść na miasto, czy jest to Kopenhaga, czy jest to Kraków po prostu może najłatwiej, to czujecie, że musicie się nad tym zastanowić i musicie zadać pytanie na Facebooku, gdzie zjem wegańsko na jakiejś jednej z grup, czy po prostu wiecie, że jest już cała masa miejsc, które gotują albo tylko wegańsko, albo będzie duża część karty taka już taka naprawdę tak, bo chodzi mi też o to, że jest kilka takich miejsc i czasami jest takie myślenie, że dam jedno danie, co nie? I dla mięsożerców jest 20 pozycji, a dla wegan jest jedno i wtedy nie czuję, że to jest traktowanie wegan serio. Mhm. I czy jest coraz więcej takich miejsc, gdzie czujecie, że jesteście traktowani serio?
Tak. Tak, Kraków chyba tak ściga tą Warszawę i mamy trochę tak bardziej różnorodnie, więc na pewno, ale to, co powiedziałeś a propos tego zaspokajania, żeby nam coś tam wcisnąć, to wydaje mi się, że warto jednak, żeby restauracje korzystały z jednak konsultacji kogoś. Są kucharki, które mogą przyjechać, doradzić, stworzyć kartę i jednak, żeby to było takie super zaopiekowane ta osoba.
Tak, żeby to nie była tylko jakby sałatka po prostu dokładnie, tylko taka sama, tylko że bez mięsa, prawda?
Tak,
bez sera,
tak, z wody i nara. Ale ja bym chciała tutaj się wypowiedzieć jako mama czwórki, która cały czas walczy o to, żeby dzieci jednak w stołówkach, czy to szkolnej, przedszkolnej, cateringi i tak dalej były właśnie zaopiekowane. A tutaj od lat niestety to tak strasznie kuleje. Są oprócz pomyłek w posiłkach, kiedy moje dziewczyny potrafią wyłapać jako przedszkolaki, co dostały i kumają, że to nie to. I syn, który na przykład w centrum, w szkole już skończył podstawową szkołę, ale przez 8 lat stołówka mogła mu zaproponować tylko to, że dostawał, jeśli makaron był podawany z sosem mięsnym, to on dostawał suchy makaron. Mhm. Nikt mu nie, na przykład nie posypał czymś tego, no nawet właśnie jakimś serem.
Tak, chyba jest takie zalecenie też, że codziennie musi być ileś tam gram białka zwierzęcego.
Tak, oni mieli przepiękny plakat zrobiony, że właśnie jest wszystko zbalansowane, że wszystko jest tutaj zdrowo i tak jak mówisz, te zalecenia powinny być spełnione, ale mówię, 8 lat i nie doczekał się porządnego
i Rodzice dla Klimatu i Green Ref też chyba ostatnio wysyłał taką propozycję do rządu właśnie.
No byłoby super, bo tutaj właśnie to kuleje więc mocno.
Tak, te instytucjonalne...
A to jest codzienny posiłek, który wypadałoby, żeby był taki, że jeśli nie zje w domu, a je w placówce, to ma być subcio.
Tak, ja mogę może dodać, że miałem wrażenie w ubiegłym roku już, że będąc na diecie roślinnej, będąc weganinem, można stosować wybredny weganizm, że już nie musimy iść do tego jednego, jedynego miejsca, które jest na drugim końcu miasta i zjeść tą, nie wiem, smutną, niezbyt smaczną drożdżówkę, tylko teraz tak naprawdę tych miejsc jest gro i można powiedzieć, że ja nie wiem, śledząc tą scenę i tak czuję, że przestałem nadążać i nie jestem na bieżąco i takim myślę, że dobrym obrazem tego, jak się zmieniła ta dostępność roślinnego jedzenia jest to, że my jako Roślinnie Jemy, jako Otwarte Klatki organizowaliśmy Veganmanię, taki festiwal kuchni roślinnej przez wiele lat w całej Polsce, w tym również w Krakowie. I pamiętam, jak dobre 4, 5, 6 lat temu na tym festiwalu były tłumy i po prostu ludzie przychodzili, bo byli po prostu ciekawi nowych smaków. Teraz widzieliśmy, jak z czasem po prostu to zainteresowanie weganmanium spada, do tego stopnia, że uznaliśmy, że może warto zawieść ten projekt. I to wynika moim zdaniem z tego, że po prostu, że roślinne jedzenie jest już tak dostępne powszechnie, że to nie jest specjalne wydarzenie, że się pojawi 25 restauracji w jednym miejscu i można popróbować tak nasycić się na zaś do przodu, bo po prostu każdego dnia myślę, że w coraz mniejszym stopniu jedzenie roślin na co dzień wymaga jakiegoś właśnie kompromisu czy wysiłku dodatkowego. Teraz tak naprawdę mieszkając, mam perspektywę mieszkańca centrum Krakowa, no nie muszę się zastanawiać, czy robiąc codzienne zakupy, czy właśnie idąc gdzieś na kawę z znajomymi, czy w danej kawiarni będzie, nie wiem, wegańskie ciasto.
Tak. W sensie myślę, że to jest ten plus dużych miast generalnie,
tak,
bo jeśli chodzi o Kraków, jeśli chodzi o Warszawę, Wrocław, tak samo zresztą, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś takie europejskie miasta zagraniczne, to myślę, że takiego wielkiego problemu z tym nie ma, nawet wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że Kraków, Warszawa są nasycone właśnie tymi wegańskimi opcjami, nie ma takiego problemu z tym. No problem jest w mniejszych miastach na pewno, ja sama pochodzę na przykład z Chrzanowa i wiem, że jak chciałam gdzieś tam pójść sobie z
na stacji benzynowej.
Ale nawet z koleżankami gdzieś wyjść właśnie, nie wiem, na jakieś ciasto, na jakąś kawę albo na jakiekolwiek jedzenie, no to faktycznie w takich małych miastach jest ciężko, żeby coś zrobić, żeby sobie coś zjeść. Więc no to jest jeszcze taka nisza do wypełnienia, chociaż i tak widzę, że to się zmienia, bo właśnie u nas w Chrzanowie udało mi się ostatnio w kawiarni dorwać na przykład kawę na mleku roślinnym, więc widzę, że już jakby te opcje się gdzieś tam pojawiają powoli.
No, ja bym może tylko dodał jeszcze, że tutaj w kontekście mniejszych miast jakąś różnicę robi to, że właśnie w sieciach handlowych dostępne są produkty roślinne i ludzie mogą niejako oswajać się z tym, że to roślinne jedzenie istnieje, że ono, tak jak już powtórzy się po raz kolejny, nie jest kompromisem, tylko może być smaczne, może być ciekawe, może być jakimś też, jak ty mówiłaś, Magda, takim odkrywaniem nowych smaków. I no, tak jak mówisz, trudno pewnie o wegańskie miejsca w Chrzanowie, czy nie wiem, w Miechowie, czy nawet w Częstochowie, z której ja pochodzę, też jest jedna restauracja. Ale myślę, że to jest kwestia czasu i tutaj też jakby ważne jest to, co ty powiedziałeś, Łukasz, czyli to, że kolejne restauracje, niekoniecznie w pełni roślinne, zaczynają wprowadzać, podkreślę, sensowne opcje roślinne, które nie są właśnie takim tylko odhaczeniem tego, że powinna ona być, tylko że jest to fajna, przemyślana rzecz, nie wiem, o odpowiednich też, nie wiem, chociażby wartościach odżywczych, nie tylko jakby walorach smakowych.
No też ja myślę, że a propos sklepów, o których wspomnieliście, to duża jest to rola edukacji, restauracje trochę i różne miejsca też biorą to chyba na siebie, to znaczy jeśli się okazuje, że pojawia się wegańska pizza, pojawiają się coraz więcej wegańskich fajnych miejsc, to znaczy, że potrafię też to zrobić w domu, to znaczy, że wiem, co zrobić z tym tofu trochę, które dostaję w sklepie i nie są to godziny googlowania, tylko po prostu przez ileś miejsc można już w głowie mogą świtać pomysły. Jesteśmy tutaj znowu z Magdą, Asią i Maćkiem. Powiedzcie mi, no bo powiedzieliśmy sobie, że wiemy, jak to jest w Krakowie, znamy już tą mapę, ale na przykład jak to jest, nie wiem, jedziemy do nowego miejsca, czy są jakieś strony na przykład, na których się poleca tego typu miejsca i jak to wygląda? Czy są jakieś apki, które w tym pomagają?
Tak, na pewno jest aplikacja Happy Cow, z której ja zawsze też korzystam i ona jest według mnie super pod tym względem, że tam są oznaczone miejsca, gdzie możemy zjeść wegańsko, gdzie możemy zjeść wegetariańsko, gdzie są tylko opcje wegańskie, a gdzie jest cała knajpa wegańska. I możemy to wszystko też zobaczyć bezpośrednio na mapie ułożenie, więc ja sobie bardzo często z tego korzystam, jak jestem właśnie gdzieś za granicą, że tak najpierw po prostu jeszcze zanim pojadę, to sobie już obczajam i wybieram sobie te miejsca, bo ja jakby robię taki trochę food traveling, jak podróżuję, że zawsze musi być jakieś miejsce, gdzie koniecznie muszę iść zjeść coś wegańskiego, żeby poznać jakieś takie nowe smaki. Więc zaznaczam sobie zawsze miejsca, do których koniecznie muszę iść. A oprócz tego, jak jestem gdzieś na mieście już, właśnie w obcym mieście i po prostu mam ochotę coś zjeść, to mogę zawsze sobie wejść na ten Happy Cow i po prostu poszukać restauracji w pobliżu, które mają opcje wegańskie. I dzięki temu ja nie muszę wchodzić do każdej knajpy i patrzeć na menu, czy mają coś wegańskiego, czy nie, prawda? No bo to może być uciążliwe. Tylko po prostu patrzę na aplikację.
To źle patrzą, jak siądziesz w knajpie, przeczytasz kartę i wychodzisz.
Tak, 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 dokładnie. To jest takie stresujące trochę mimo wszystko, tak. No nie? Więc no dzięki temu mogę sobie po prostu wybrać miejsce, do którego chcę iść. Mogę sobie nawet właśnie na tej aplikacji sprawdzić, jakie menu ma dana restauracja.
Więc a działa to dobrze w Krakowie?
W Krakowie wydaje mi się, że działa to w miarę dobrze. Jakby... Problem często jest taki, że niektóre miejsca są na przykład zamknięte, mimo tego, że się pojawiają na aplikacji. Jakby mam wrażenie, że problem pojawił się głównie teraz, w momencie, kiedy tak naprawdę bardzo dużo knajp się zamyka, mamy kryzys, mamy po pandemii też było dużo bardzo zamknięć tych restauracji, więc te dane czasami są nieaktualne. Czasami pojawiają się nowe miejsca, które jeszcze nie są dodane do aplikacji, prawda? Więc ten problem teraz w tym okresie życia, w którym jesteśmy, no to gdzieś tam się nasilił. Natomiast tak na ogół według mnie to działa bardzo dobrze i z tego, co sprawdzałam, to no, wiele miejsc jest w tej aplikacji dodanych.
Okej. Okay. A wy macie jakieś swoje protipy?
Polecenia znajomych, Instagram, no i właśnie czytanie opinii o miejscu na Happy Cow to też jest bardzo pomocne.
Tak, no ja może dodam też, że jestem fanem robienia takiego researchu przed i często, zwłaszcza jadąc gdzieś do jakiegoś dużego miasta, robię sobie na Google mapę i z miejscami stricte, które chciałbym zobaczyć turystycznie i zeksplorować, ale też jakby w miejscach, w których chciałbym, czy chcielibyśmy z moją dziewczyną zjeść. Zdarza mi się korzystać z Happy Cow, ale też, że często jestem trochę sceptyczny do miejsc, które tam się pojawiają, bo przez ten właśnie wybredny weganizm, na który sobie możemy pozwolić właśnie mieszkając w Krakowie, czy nawet jakby patrząc przez pryzmat Polski, gdzie możemy jakby dużo, mamy dużą różnorodność też bardzo dobrego jedzenia, bo myślę, że tutaj to, co słyszę od znajomych, którzy przyjeżdżają do Krakowa, czy do Warszawy z Berlina, na przykład z Berlina, czy z innych dużych europejskich miast, to mówią często, że okej, okay, mamy powiedzmy w Berlinie dużo fajnych, ciekawych miejsc, ale to u was to jedzenie roślinne jest lepsze, ciekawsze, bardziej też różnorodne, to
tak,
o czym mówiłaś.
Tak, ta różnorodność jest duża.
Więc czasami też właśnie eksplorując te, nie wiem, potencjalne miejsca, w których można zjeść, zdarza mi się wybrać bardziej tradycyjne miejsca, ale które na przykład serwują pyszną pizzę marinara, która jakby z przypadku jest w pełni roślinna. I wolę iść do takiego miejsca, które będzie, nie wiem, autentyczne, będzie serwowało coś na przykład bardzo charakterystycznego, lokalnego dla danego miejsca, niż na siłę szukać knajpy roślinnej, która zaserwuje mi burgera z frytkami, którego mogę zjeść naprawdę, nie wiem, w dowolnej, dowolnym osiedlowym sklepie, jak się okazuje.
No kiedyś to było marzenie chyba wegan, żeby fast food był w wersji wegańskiej, tak. A teraz myślimy bardziej o prawdziwym jedzeniu. Właśnie zdrowym, jakimś takim lokalnym, także...
Tak,
I zaskakującym.
I też może dodam, że często mi się też zdarza jeździć na takie wycieczki samochodowe gdzieś tam dalej w miejscach, które w które w ogóle ciężko wegańskie jedzenie, czy to w sklepach, czy w restauracjach. No i tu jednak pomaga takie może doświadczenie, co zabrać ze sobą. Mhm. Jadąc samochodem po prostu wiozę wielkie pudło takich rzeczy podstawowych, które mogą stanowić bazę do przygotowania sobie samemu jedzenia. To jest, nie wiem, jak jadę pod najmem, to biorę sobie jakieś tam, nie wiem, alternatywy mięsa. Jak mam kuchenkę, to nawet zdarza mi się brać, nie wiem, granulat sojowy, który jest świetnym, bardzo tanim też zamiennikiem mięsa. Jestem jego wielkim ambasadorem i można sobie prosto przygotować dobre jedzenie, także będąc w trasie. I to też na pewno pomaga przetrwać w miejscach takich bardziej, gdzie w ogóle jakby dostęp do stricte roślinnego jedzenia może być utrudnione lub po prostu go tam nie ma.
No tak, mówimy teraz o perspektywie osoby, która wyjeżdża gdzieś albo chodzi po mieście i chce spróbować, a teraz chciałbym spytać o drugą perspektywę, o waszą perspektywę, szczególnie tutaj zwracam się do dziewczyn, o prowadzenie wegańskiego miejsca. Czy czujecie, że to jest trudniej, czy jakby w ogóle nie macie takiego dzisiaj już myślenia, że ach, gdybym miała teraz jajko, trochę o tym powiedziałyście, to że byłoby mi łatwiej, czy dzisiaj w ogóle to już nie jest problem?
Znaczy ja w ogóle zawsze byłam tą osobą, rodzajem tej osoby, która jest podekscytowana tym, że jakby musi zrobić coś bez użycia jakichś składników. Więc na przykład nie wiem, tak jak z tego, co słyszałam, niektórzy, nie wiem, szefowie kuchni się denerwują, jak na przykład dostają jakąś listę alergenów i muszą sporządzić jakieś właśnie danie bez tych alergenów i mają takie, Jezu, co sobie wymyślają i tak dalej, i tak dalej. To ja mam wręcz przeciwnie, jak klient się do mnie zwraca i na przykład mówi, że zrób tort bez tych i tych składników, to ja mam takie, o matko, wyzwanie, tak? I jestem podekscytowana tym, że muszę właśnie coś nowego wymyślić, że jakby muszę sprostać temu wyzwaniu, że to jest dla mnie jakiś taki challenge, któremu muszę mu sprostać. Także ja mam bardziej takie myślenie. W ogóle nie sądzę, żeby tutaj w tej kuchni coś mnie ograniczało. Pewnie dlatego też, że jakby sama no po prostu żywię się wegańsko i jakby nawet te jakieś opcje, nie wiem, jeśli chodzi o jajko, jeśli chodzi o nabiał i tak dalej, w ogóle nawet mi nie przychodzą do głowy tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że też to ma znaczenie, że ja tak naprawdę przed przejściem na weganizm ja praktycznie nie gotowałam. Ja nie piekłam, ja w ogóle nie piekłam. Jakby w ogóle też pochodzę z takiej rodziny, gdzie moja mama też nie gotowała i jakby no, u nas w domu to raczej no, były takie rzeczy na obiad jak pierogi z pierogarni, tak, pizza i jakieś takie proste ewentualnie...
Temat pizza dzisiaj jest nierozerwalny.
dokładnie.
Każdy z was już powiedział to słowo, w związku z tym
tak, dokładnie tak. Więc tego gotowania jakiegoś i pieczenia nie miałam w ogóle we krwi. I dopiero jak przeszłam na weganizm, to ja zaczęłam poznawać jakby tajniki gotowania, tajniki pieczenia. Więc wydaje mi się, że przez to też nawet mi nie przychodzi na myśl teraz coś takiego, jak zastąpić jajko, tak? Na przykład, bo jakby... Ja nigdy z tego nie korzystałam. Więc jak ludzie mi się właśnie pytają, ale jak ty pieczesz ten biszkop bez jajek? Ja mam takie, ja nie wiem, jak upiec biszkop z jajkami, tak? Więc,
no ale to jest świetne. No,
dokładnie. Więc
może kiedyś dojdziemy do tego w ogóle na świecie.
Tak, tak.
Jak to oni używali jajka do tego?
Tak, dokładnie.
Ja chciałam powiedzieć tylko, że właściwie tak, rano jak się wstaje, to w ogóle jakby myślenie jest tylko skoncentrowane na tym, że robimy wegańską opcję i jakby już się nie rozpamiętuje, co by było, gdybym miała to jajko, ale na pewno są fajne knajpki, które serwują, nie wiem, sery z jakiejś tam rodzinnej, małego gospodarstwa, tutaj za chwilę właśnie jajko, które gdzieś tam od kury z wolnego wybiegu faktycznie. Ale i fajnie by było, myślę, że kiedyś to się wydarzy, że nie będziemy właśnie ściągać nie wiem, jakichś zamienników z dalekich krajów, tylko będziemy właśnie mieli takie malutkie firmy, które robią i podrzucają nam do knajp jeszcze takie... ale coś właśnie co nie przyjechało z daleka i te zamienniki będą takie właśnie na wyciągnięcie ręki i z dobrymi składami.
No właśnie.
Tak, ja jeszcze może dodam tylko jedną, jeśli pozwolisz.
Jasne, oczywiście.
Mieliśmy takie bardzo fajne doświadczenie z dużą siecią restauracji, która obsługuje budynki, biurowce. I Nasza współpraca polegała na tym, wrośliniemy, że ta sieć poprosiła nas o taki audyt swoich takich dań podstawowych, dań mącznych, z założeniem zmniejszenia śladu węglowego, a jak wiadomo, produkty od zwierzęce mają ten ślad węglowy, koszt klimatyczny większy. Mm-hmm. I wspólnie z naszą ambasadorką Dominiką Targosz, którą serdecznie pozdrawiam, przeprowadziliśmy taki audyt, w ramach którego z takich podstawowych produktów, jak naleśniki, pierogi, nie wiem, kluski, usunęliśmy składniki takie jak jajko czy mleko, głównie jajka. I co było ciekawe w kontekście trudności prowadzenia knajpy, czy takiej nawet jakby dużego przedsięwzięcia na kilkadziesiąt restauracji, po pierwsze okazało się, że w niektórych produktach udało się obniżyć food cost o 30%, więc to jest jakby ważne też w czasach kryzysu, ale też ci kucharze, szefowie kuchni, którzy obsługują te restauracje, byli totalnie zaskoczeni, że ten produkt, powiedzmy, naleśnik nie traci swoich właściwości, jeśli nie ma w nim tego, powiedzmy, jajka, z którego powszechnie się korzysta, więc to też fajnie pokazuje, że tak, że rzeczywiście możemy dojść do tego momentu, gdzie będziemy się zastanawiać, w sumie to po co nam to, nie wiem, jajko czy inne odwierzący składnik, skoro możemy coś zrobić równie dobrze, być może czasami taniej. Może to wymaga tylko jakiegoś tam trochę większego przemyślenia. Dodałbym jeszcze tylko to, że jak my mamy właśnie często okazję pracować z różnymi osobami z gastronomii i te osoby, które wchodzą, znaczy chcą się otwierać dopiero na kuchnię roślinną, to mają taką perspektywę, że muszą coś zrobić dla wegan. Mhm. I to pewnie właśnie jest ten taki jakby, to utrudnia w ogóle takie kreatywne myślenie i naszą narracją, którą my w Roślinniemy staramy się gdzieś tam przemycać, to takie podejście, przygotuj to danie tak, jakbyś robił je dla siebie. Tak, żeby zjadł je ze smakiem, czy jakbyś robiła je dla swojej rodziny. I to trochę jakby wątek poboczny od trudności prowadzenia biznesu gastra, ale myślę, że trochę też ważne, żeby wybrzmiał w kontekście właśnie tego, że w niektórych nieroślinnych knajpach na przykład nie cieszą się popularnością dania roślinne, no bo jeśli one są kiepskie, nieciekawe, no to...
I na końcu karty schowane jako wstydliwy element.
Nie ma co się dziwić, że nie wiem, ludzie po nie sięgają.
Jasne. No. A uważamy, że to jest absolutnie niepoboczny temat, tylko główny, ale powiedzcie mi, czy czujecie, że to jest przyszłość gastronomii? To znaczy, że gdzieś idziemy w tym kierunku i jesteśmy na dobrej drodze?
Myślę, że na pewno. Myślę, że jakby widzimy już ten trend, który tak naprawdę postępuje, bo nie wiem, jak ja przechodziłam na weganizm, to w sklepach można było kupić tofu i to było właściwie tyle, jeśli chodzi o takie opcje. Miejsc takich, które serwowały żywność wegańską.
Ja pamiętam tak naprawdę... waszego food trucka, był jeden, a teraz macie cztery, czy ile macie miejsc?
No, trzy i lokal.
I lokal, no, tak, dokładnie, tak. To pokazuje, nie?
Dokładnie, i więc jakby jak zaczynaliśmy... to mam wrażenie, że tych miejsc było o wiele mniej, tak? Teraz jest o wiele więcej, więc to już jak świadczy o tym, że jest większe zapotrzebowanie, prawda? Jakby drugą kwestią jest to, że jednak wydaje mi się, że będziemy jednak zmuszeni troszkę do tego, jeśli chodzi o takie kwestie klimatyczne tak naprawdę i ekologiczne, żeby jednak to mięso i generalnie składniki od zwierzęce ograniczać mocno i wprowadzać jakby coraz więcej zamienników, no bo po prostu tego wymaga nasza planeta, więc myślę, że ten trend będzie postępował.
Też tak czujecie?
Tak czujemy.
Ja mogę dodać też nie tylko może to, co czuję, ale też dane odnośnie i jakby zachowań konsumenckich Polaków, tak bym to ujął, wskazują na to, że bodajże 35% Polaków już aktywnie ogranicza to spożycie mięsa, więc to jest taki wątek, który nie jest już tylko na poziomie deklaratywnym, że ja chciałabym się widzieć jako osoba ograniczająca mięso, tylko rzeczywiście to robię. I bardzo mi się podoba też takie wniosek z jednego z badań, bodajże przeprowadzony przez dużą firmę nabiałową w 2021 roku, gdzie padło takie stwierdzenie, który mówił o tym, że jak dobrze pamiętam, 21% Polaków twierdzi, że za kilka lat spożywanie mięsa będzie tematem wstydliwym. Mhm. I to jest dla mnie trochę tak jak z paleniem papierosów, że długo myśleliśmy o tym, jako papierosy są fajne, cool, bardzo społeczne. Teraz tak naprawdę, kiedy ktoś, nie wiem, pali papierosa na przystanku, to jest obrzucane niefajnymi spojrzeniami. I nie mówię o tym, by, nie wiem, jakoś piętnować jedzenie mięsa, bo zupełnie jakby nie zaglądam nikomu do talerza, ale myślę, że jakby odnosząc się też do tego, co powiedziała Magda, czyli właśnie, że te kwestie klimatyczne zaczynają coraz większą, ale też zdrowotne, zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Może być tak, że tą pożądaną społecznie postawą będzie co najmniej aktywne ograniczenie spożycia mięsa.
Będzie musiała powstać aplikacja dla jedzących mięso. Gdzie znaleźć...
Aż to długa droga, myślę, ale...
Gdzie znaleźć takie miejsce, gdzie podają mięso? I wstydliwa na końcu karty jedno danie, jedna opcja. Czy macie takie poczucie, że Polacy jedzą coraz świadomiej w ogóle? Jaka jest wasza obserwacja? Czy zdarzają wam się takie sytuacje, że ktoś wpada do, nie wiem, drogi przez mąkę i mówi, jej, a nie ma z masłem? Czy jednak już mamy tę świadomość coraz większą?
Nie wiem, chyba nadal jest to porównywanie, czy sernik smakuje jak sernik, to furnik smakuje jak sernik, ale wydaje mi się, że no nie wiem, chyba bardziej świadomie. Chyba wracamy do pewnych produktów, których nie używaliśmy dawno. Szukamy warzyw i różnych ziół, które chcielibyśmy spróbować, ale mi się wydaje, że Maciek ma większy ogląd tego w statystykach, bo ja faktycznie widuję tych ludzi, ale oni zawsze zostawiają taką dobrą opinię, że to jest smaczne, ale nie wiem, jak to jest tak globalnie, czy...
Znaczy ja myślę, że pewnie jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby ktoś wpadał do knajpy i ktoś jakiś ślad węglowy tej kanapki, ale to, co nam wychodzi z badań i też jakby powiela się u innych firm badawczych, Nielsena czy u Mintela, to, że jeśli chodzi o motywację do ograniczenia spożycia mięsa, a tym bardziej być może też jakby bardziej świadome w ogóle odżywianie, to takim głównym wątkiem jest jednak ta kwestia zdrowotna. Czyli jakby to jest takie bardziej spojrzenie do siebie. Ja chcę jeść bardziej zdrowo, a dopiero później może tam chyba piąte z kolei jest jakby troska o środowisko, o klimat. Czyli to by być może jakoś wskazywało, że jeszcze nie jesteśmy jakoś super świadomi, tak patrząc jakby szerzej, tak, jakby na kwestie środowiskowe, klimatyczne, natomiast jakby jesteśmy świadomi co do tego, jak my chcemy, coraz bardziej świadomi, jak my chcemy jeść. Myślę, że to się wiąże przede wszystkim z tym, że żyjemy w relatywnie coraz lepszym dobrobycie i po prostu trochę więcej mamy tych pieniędzy, by się zastanowić nad tym, co ląduje na naszych talerzach. No i tak de facto kuchnia roślinna staje na takiej, można powiedzieć, trochę uprzywilejowanej pozycji, no bo ona domyślnie kojarzy się z bardziej zdrowym jedzeniem, co nie znaczy, jak Magda wspomniała, że nie zawsze tak musi być, oczywiście, ale w takiej, myślę, że szerszej perspektywie, czy takim nawet może nawet stereotypowym spojrzeniu, wegetariańskie, wegańskie jedzenie będzie się kojarzyć z tym zdrowym jedzeniem, więc to działa na korzyść, powiedzmy, też takiego spojrzenia, że im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej jemy roślinnie. Tak bym dodał.
Tak, moja mama tak miała, że jak na przykład placka ziemniaczanego dostała, to mówiła, o, dzisiaj taki zdrowy obiad. Mówię, tak, smażony ziemniak. Tak. No. Jeszcze coś chcę.
Ja jeszcze tylko dodam, że jasne, zdarzają się na pewno jeszcze dalej ludzie, którzy przychodzą do tej wegańskiej knajpy i mówią, no, a nie wyciągniecie mi jakiegoś tam szyneczki spod lady, tak? Albo a nie macie tam pod ladą jakiegoś kotlecika, albo tam marudzą na samym początku, że a tak bez mięsa, to ja się nie najem i tak dalej. Ale też pamiętam, że bardzo często, jak jeszcze stałam za ladą, że tak powiem, i sprzedawałam to wszystko, to bardzo często później ci sami ludzie, którzy na samym początku marudzili, ale później się orientowali, że no dobra, jednak coś muszą zjeść na przykład, a to była akurat na przykład, nie wiem, jedyna opcja gdzieś tam wokół, prawda? To jedli to i wracali i mówili, ty, ale dobre to macie, no dobre, no.
Jeszcze się najadłam.
Syte to, tak? Nie spodziewałem się. Także no, słyszymy taki feedback i wydaje mi się, że właśnie przez takie dobre jedzenie wegańskie, które teraz można dostać łatwo, osoby, które jedzą mięso, też się bardziej przekonują do tej kuchni. I jednak widzą, że okej, te wegańskie opcje to nie jest tylko ta sałata bez sera,
no właśnie,
tak?
I smutny hotlet sojowy.
Dokładnie, i smutny hotlet sojowy, tylko to są naprawdę ciekawe opcje. I no, ja osobiście wiem, że mam dużo klientów, którzy jakby nie są wcale weganami, nie są wcale na jakichś dietach wykluczeniowych, tylko po prostu przychodzą, bo im to smakuje i nawet nie patrzą na to jako, nie wiem, że zjem sobie coś ograniczającego mięso, tylko po prostu zjem sobie coś dobrego. Tak?
No tak, ale musimy nadrobić rzeczywiście chyba ten czas tego, że opcja wegańska to była sałatka i teraz pewnie jeszcze wielu osobom, albo niewielu, ale pewnym jeszcze się to tak kojarzy. No właśnie, powiedzcie mi, co jest do zrobienia, jak czujecie jeszcze na mapie? Jakby nie musimy patrzeć bardzo szeroko, ale na przykład krakowskiego gastro, co czujecie, że jeszcze przed nami i co jeszcze chcielibyśmy, gdzie dotrzeć?
No na pewno to, co Asia już wcześniej mówiła, to znaczy, że jeśli chodzi o żywienie w przedszkolach i generalnie takie żywienie gdzieś tam zbiorowe, od razu też mi przychodzą na myśl polskie szpitale, tak, gdzie tak, generalnie jednak jedzenie instytucjonalne, jeśli chodzi o weganizm, no to gdzieś tutaj leży. I na myśl mi też przychodzą takie opcje wegańskie, na przykład na weselach, gdzie jednak... No ja jeszcze dawno, dawno temu pamiętam, że jak szłam na wesele i jakby no, wiedzieli, para młoda wiedziała, że jestem gdzieś tam weganką, to jakby starała się coś tam mi zapewnić, prawda? Ale to było zazwyczaj takie ziemniaki i surówka, prawda? Teraz widzę, że to się zmienia i to mnie cieszy. Według mnie też ma na to wpływ to, że jest większa dostępność gotowców jednak w sklepach, bo na przykład, nie wiem, na ostatnim weselu właśnie zobaczyłam znane mi już tak jakieś kotleciki jakiejś tam znanej firmy, którą mogę dostać jakby w sklepie. Ale wydaje mi się, że to jest jeszcze właśnie taka kwestia niszowa, że w wielu takich tradycyjnych restauracjach, gdzie jednak ludzie tradycyjnie robią te wesela, no to te opcje dla wegan są gdzieś tam pomijane, gdzieś tam spychane na to pobocze, że tak powiem, i nie są tacy weganie tak zadbani na tym weselu, tak jak cała reszta gości. Mm-hmm. Więc myślę, że to jest też gdzieś tam do...
Słuchamy, rośniemy, zapisujemy.
Tak.
Tak, Maciek, no. Ty zbieraj informacje.
Tak, no, też zabieramy się za to. Ja może dodam od siebie, że... bo zapytałeś, co jest do zrobienia. Moim zdaniem takim być może też formą apelu do restauratorów, do gastronomii w tym krakowskiej, zastanowienie się, czy próba wzięcia odpowiedzialności za to, by to jedzenie roślinne było bardziej widoczne w kartach, zwłaszcza tych bardziej tradycyjnych restauracji, a być może w przyszłości stało się domyślną opcją, czyli nie wiem, jeśli mamy ofertę lunchową, to fajnie by było, gdyby ta opcja roślinna, bezmięsna pojawiała się jako ta, którą masz w domyśle, a możesz wybrać sobie opcję mięsną. Bo to też pokazuje jakby stricte z takiej jakby ekonomii behawioralnej, że często ludzie po prostu wtedy wybierają to, co jest domyślne, a jeśli muszą podjąć dodatkowy wysiłek zaznaczenia tego, że chcą, nie wiem, opcję mięsną, no to wtedy jakby ten odsetek osób wybierających opcje roślinne jest większy. I to działa fajnie chociażby w nowojorskich szpitalach, gdzie taki program testowo został wprowadzony i okazało się, że nie chcę skłamać, bo nie pamiętam dokładnie, ale ponad 60% osób hospitalizowanych zostawiało tą opcję właśnie bezmięsną rośliną, która też była przemyślana, dobra, smaczna i było to dobre doświadczenie. Więc myślę, że jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie, ale super by było, gdyby także krakowscy restauratorzy, krakowska gastronomia podjęła taki wysiłek, by trochę też właśnie oswajać Polaków z roślinnym jedzeniem. Myślę, że przez takie właśnie ustawianie wegańskiego, wegetariańskiego jedzenia w centrum, a nie na poboczu. Mhm. Możemy też pracować nad kreowaniem nowych, lepszych, bardziej zdrowych, bardziej przyjaznych planecie, również bardzo smacznych nawyków żywieniowych wśród krakowian, Polaków.
To jest jak usytuowanie jakiegoś produktu na półce, co nie? Znaczy, firmy czasem płacą, żeby być w tym miejscu, a nie w tym miejscu, bo to usytuowanie w karcie no, coś znaczy. A powiedzcie mi tak na koniec, jakie macie takie swoje już rady dla osób, które jeszcze z tym walczą, które właśnie mówią, oj, chciałbym, ale za bardzo kocham masło, albo jeszcze się zastanawiają nad tym, a myślę sobie, że wiosna i to, że mamy tyle teraz fantastycznych produktów na targach, to jest może świetny moment, żeby zacząć tę przygodę. Jakie macie rady dla początkujących? Weganizm dla początkujących?
Żeby się nie wpisywać w żadne ramy, nie nazywać tego, nie być ortodoksyjnym, żeby nie czuć się ocenianym, że ktoś to podliczy i powie tyle razy, tutaj się potknąłeś, a ja widziałam u ciebie, nie wiem, buty ze skóry, a tak po prostu nie czuć się pod jakąś presją, że jakaś vegan police biega i sprawdza po prostu, co my tutaj odwaliliśmy.
To Radiohead powinien mieć taką piosenkę, vegan police.
Tak.
Także to przede wszystkim, że ograniczanie jest super już samo w sobie, a nie musimy po prostu przeczytać regulaminu jakiegoś, jak być stuprocentowym weganem i wpaść w taki, no bo to jest już mocno stresujące.
Tak, też jakby dokładnie o tym samym miałam wspomnieć, bo wydaje mi się, że największym takim ograniczeniem w naszej głowie jest właśnie to, o czym już mówiliśmy wcześniej, że jakby jak ja już zacznę być tym weganinem, to ja już nie będę nigdy mógł tego zjeść. No to żeby właśnie nie etykietować się, tak? I jakby wcale nie musimy nakładać sobie żadnej jakby łatki, prawda? Że jakby ja już teraz jestem weganinem. Po prostu zacząć jeść więcej takich roślinnych opcji, tak? No i zobaczyć, jak to wyjdzie. I zobaczyć jakby jak się z tym będę czuła. No ja osobiście zaczęłam tak naprawdę, tak jak tutaj już było mówione i też Maciek mówił, że ty zacząłeś chyba na samym początku miesiąc, tak?
Tak, że założyłam.
Dokładnie, że sobie założyłeś miesiąc. I wydaje mi się, że to jest super opcja, żeby właśnie zrobić sobie taki na przykład challenge, tak? Mhm. W zasadzie, okej, to ja teraz przez tydzień na przykład będę na wegańskiej diecie. U mnie też to bardzo podobnie wyglądało właśnie. Na samym początku myślałam, że to będzie jakaś krótkoterminowa dieta. No wyszło długoterminowo, bo mi się to bardzo spodobało. I myślę, że to jest bardzo dobry motyw, żeby właśnie zacząć.
Świetne to jest. Asia, ty masz jakiś... Tak, już miałaś.
Wspomniano tutaj wcześniej Dominikę.
Szparagi są wegańskie i jest sezon na szparagi,
tak.
Więc...
Rabarbar jest wegański.
Chodźcie w roślinne jedzenie przez szparagi, bo są pyszne.
Warto też sobie kupić fajną książkę teraz Dominika Targoś, która wcześniej była wspomniana. Wydała książkę, która jest super, jeśli chodzi o podjęcie takiej próby, bo podzieliła tą książkę na rozdziały, w których jest mowa właśnie o takich składnikach must have i jest to krótka lista sprzęty, które warto mieć w domu. Nadal krótka lista rzeczy, które można przygotować w 15-20 minut bądź coś bardziej wymagającego. Ta książka mi się daje jest takim totalnym ułatwieniem.
A ja bym też dodał jeszcze, że warto po prostu wejść w roślinne jedzenie przez odwiedzanie miejsc takich jak miejsca prowadzone czy przez Asię, czy przez Magdę, bo to będzie na pewno wtedy dobre doświadczenie i jak już rozmawialiśmy, łatwo się sparzyć też do kuchni roślinnej, nie wiem, kupując w supermarkecie tofu, którego nie wiemy jak przyrządzić, a tutaj jakby jeśli ktoś przyrządzi dla nas danie roślinne dobrze, jeden, drugi, trzeci raz, to można powiedzieć, że nabierzemy takiego zaufania do tego, że roślinne jedzenie, wegańskie jedzenie może być smaczne, bo jakby nikt nie chce jeść niedobrego jedzenia, tak ostatecznie.
Super. Myślę, że to jest piękna rada na wiosnę. Go vegan. Idźcie i bądźcie wegańscy wszyscy.
Try.
Magda Zielonka z Turlej Klopsa, Janna Miczulska z Drogi przez Mąkę oraz Maciej Otrzebski, Roślinnie Jemy, byli moimi gośćmi. I super, że tutaj byliście. Dzięki wielkie.
Dziękuję
dla was.
Bardzo.
Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.